Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 43. odcinku podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny dla Ciebie nagrywać. Z góry chciałem przeprosić tych, do których nie dotarła informacja z zeszłego tygodnia, ale trochę za nie mogłem. Miałem małe problemy zdrowotne i co za tym szło, odebrało mi lekko głos. Miałem katar, miałem chrypę i szczerze mówiąc chciałem nagrać odcinek w zeszłą środę, ale stwierdziłem, że po prostu jakościowo no mój głos przypominałby głos chorego, a to tego się jakoś mi się wydaje nieprzyjemnie słucha. Może się mylę, może mogłem nagrać, zdecydowałem, że tego nie zrobię i nagrywam teraz. W tym tygodniu powinny się pojawić dwa odcinki, właśnie ze względu na to, że chciałem nagrać ten odcinek z zeszłego tygodnia, ponieważ ostatnimi czasy zaciekawił mnie taki temat dotyczący podejmowania decyzji przez człowieka. W ogóle jest to intrygujące, w jaki sposób my ludzie podejmujemy decyzje, co nami kieruje, dlaczego w taki sposób nasz mózg często popełnia błędy poznawcze, w taki sposób, bo będę o tym dzisiaj mówił, więc też dokładnie powiem o co mi chodzi, ale w taki śmieszny, taki nietypowy sposób, można powiedzieć, dla myślącego gatunku popełniamy często tak kolosalne błędy poznawcze. Natomiast to ma swoje konkretne wytłumaczenie w nauce i w momencie, kiedy zacząłem sobie więcej o tym czytać, raczej trafiłem właśnie na to, o czym ostatnio myślałem i nad czym się zastanawiałem, to właśnie przyszedł mi do głowy taki temat podejmowania decyzji, czyli o podejmowaniu decyzji. Tutaj konkretnie chciałbym trochę powiedzieć w tym odcinku o intuicji, czyli nie tylko o takim podejmowaniu decyzji przemyślanym, ale również tym intuicyjnym i przez pryzmat wielu doświadczeń, badań. Chciałbym no też tak ja sam refleksyjnie do tego podejść i zastanowić się, no właśnie, jak w moim życiu, a Ciebie zachęcam do tego, żebyś zastanowił się, jak w Twoim życiu, często popełniamy błędy, tak zwane poznawcze błędy, ponieważ kierujemy się leniwym systemem naszego mózgu, tak to nazywa Daniel Kahneman w Pułapkach Myślenia, który właśnie mówi, że nasze systemy mózgowe, on sobie tak to bardzo roboczo podzielił na system pierwszy, czyli ten szybko reagujący, szybko myślący, i ten drugi, czyli ten wolno myślący, ten bardziej analizujący wszystko. Oczywiście ten drugi, w którym musimy pomyśleć, musimy rozważyć, to on oczywiście męczy się bardziej w momencie, kiedy wykonujemy serię jakichś różnych zadań, czy próbujemy rozwiązać, czy dojść do jakiegoś problemu. Najprostszym przykładem na rozróżnienie tych dwóch systemów jest zrobienie następującej rzeczy. Pomyśl, ile to jest 2 plus 2. Teraz odpowiedź na to pytanie automatycznie przyszła Ci do głowy z użyciem właśnie systemu pierwszego, czyli tego szybko myślącego. Natomiast w momencie, kiedy zadam Ci pytanie, możesz pomnożyć 23 razy 18? Odpowiedź nie przychodzi nam tak intuicyjnie jak w pierwszym działaniu. I tutaj musimy już zaangażować system drugi. Żeby zaangażować ten system drugi, wyłącza się nasza choćby uwaga na słuchanie tego, co teraz mówię. Czyli jeżeli chciałbyś wykonać teraz te obliczenia, to gwarantuję Ci, że nie usłyszysz do końca tego, o czym będę mówił. I gdybym na przykład pomiędzy słowami miał teraz powiedzieć jakąś losowo wybraną przeze mnie liczbę, a Ty byś w tym samym momencie mnożył sobie 23 razy 18, to prawdopodobnie nie usłyszałbyś i nie zapamiętał tej liczby, którą ja powiedziałem. Niesamowite, jak nasz mózg działa, natomiast tak najprościej właśnie tłumacząc, mamy te dwa systemy, szybki, wolny, i one decydują o często błędach właśnie, jakie popełniamy w podejmowaniu decyzji, różnych decyzji, bo to nie są tylko matematyczne działania, to są różnego rodzaju często bardziej skomplikowane, można powiedzieć, nie tylko problemy, ale bardziej skomplikowane decyzje. Dlatego tak ważne jest pewnie, żeby zwracać na to większą uwagę, bo później też dojdę do tego takie bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo proste, być może część z Was już słyszała o nim, gdzie a zresztą w momencie, kiedy do niego dojdę, to szerzej ją mówię, bo bez sensu, żebym teraz rozpoczynał już gdzieś w środku tego, co mam do powiedzenia. Natomiast jest to bardzo ciekawe, dlatego chyba już nie mogę się doczekać, żeby po prostu o tym powiedzieć. Dlatego w ogóle jakby ja chciałbym rozpocząć od tego, że szereg takich zaskakujących eksperymentów przeprowadzonych właśnie przez zespoły psychologiczne, tutaj między innymi na przykład w zespole Roya Baumeistera, wykazano ponad wszelką wątpliwość, jak to psycholodzy często mawiają, że każdy podczas celowego wysiłku, czy to poznawczego, czy emocjonalnego, czy nawet fizycznego, tutaj w tej kategorii oczywiście myślimy, przynajmniej część naszych zasobów czerpie z jednej i tej samej puli energii umysłowej. Tak? Czyli zwróćmy uwagę jeszcze raz na to, że wykonując nie tylko trening fizyczny, ale również poznawczy czy emocjonalny, jakikolwiek wysiłek, część tej samej puli energii umysłowej zostaje zużywana na różnego rodzaju czynności. Czyli to nie jest tak, że jest jedna wielka bateria, jak to się często mówi, i z niej nasz organizm czerpie w każdym jedynym możliwym wysiłku. Natomiast potwierdzone zostało to, że częściowo celowy wysiłek poznawczy, emocjonalny czy właśnie ten fizyczny czerpią właśnie z jednej tej samej puli energii umysłowej. Dlatego tak często jesteśmy w stanie przez różne działania, przeróżne działania dojść mimo wszystko do tego, co naukowcy, między innymi właśnie Baumeister i jego ekipa, nazwali wyczerpywaniem się ego. Wyczerpywanie się ego to jest nic innego jak wysiłek naszej woli, czyli jakaś samokontrola na przykład, która sprawia, że my musimy się do czegoś przymusić w jakiś sposób, musimy coś zrobić i nie chodzi o to, że przymusić się, bo nie chcemy tego zrobić, tylko coś, co jest dla nas wyzwaniem. I wiadomo, że jeżeli używamy samokontroli, to oznacza, że musimy pokonać samoregulację, czyli chęć organizmu do, można powiedzieć, po prostu nierobienia tego i pozostawania w stanie homeostazy, w stanie 36,6 temperatury ciała i nierobienie nic. I to jest właśnie to wyczerpywanie się ego. W momencie, kiedy wykonujemy zadania, do których się w jakiś sposób musimy przymusić i są one dla nas wyzwaniem. I teraz typowym przykładem na przykład takiego zjawiska w badaniu było to, że uczestnicy, którym polecono tłumić w sobie reakcje emocjonalne podczas oglądania jakiegoś poruszającego filmu, czyli nie pokazujemy uczuć, nie płaczemy, nie pokazujemy, że to nas coś ileś kosztuje. Czyli zobaczmy, że tutaj mamy wysiłek emocjonalny. To jest bardzo fajny przykład, dlatego że to nie jest takie intuicyjne, bo wydawać by się mogło, że na przykład przy oglądaniu bardzo emocjonalnego programu czy emocjonalnego filmu my odpoczywamy, siedzimy sobie na kanapie, popijamy herbatę i mimo tego, że na przykład emocjonalnie w tym momencie przeżywamy to, co się dzieje w danym filmie, to nie odbija się w jakimkolwiek stopniu na nas, jeżeli chodzi na przykład o nasz poziom energii. A tymczasem chodzi o to, że na przykład taka grupa osób, która dostała to zadanie tłumienia w sobie tych reakcji emocjonalnych podczas oglądania poruszającego filmu, następnie radzili sobie gorzej, na przykład w testach wytrzymałości fizycznej. Krócej byli w stanie ściskać dynamometr w sytuacji rosnącego dyskomfortu. Dynamometr to wydaje mi się, że jest takie urządzenie z takimi dwiema rączkami, które ściskamy. Ono ma pod jakimś tam oporem, tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze myślę o tym, mam w głowie obraz tego urządzenia. To jest takie zakończone taką kuleczką czy coś. Tutaj pewnie to było w jakimś stopniu też mierzone z jaką siłą ściska się to, no jakiś tam wysiłek fizyczny. I teraz wysiłek emocjonalny podjęty w pierwszej fazie tego eksperymentu wyglądało na to, że zmniejszał zdolność wytrzymywania bólu wywołanego długim skurczem mięśni. Przez co ludzie z tym właśnie tak zwanym wyczerpanym ego szybciej ulegali impulsowi każącemu zrezygnować. Więc widać, że ten uprzedni wysiłek emocjonalny doprowadza nas do tego, że później gorzej radzimy sobie na przykład w wysiłku fizycznym. I to był tylko przykład, jeden z wielu takich eksperymentów i takich badań, które pokazywały, że właśnie na przykład tłumienie w sobie emocji, czyli jakby jakiś tam wysiłek emocjonalny, lub w tym wypadku to by mogło być nadmierne emocjonowanie się w danej sytuacji i w jakiś sposób odbija się na nas później, kiedy wykonujemy serię kolejnych ćwiczeń. I to jest też ciekawe, bo później na przykład poznawczo jesteśmy też, czy nasza samokontrola jest osłabiona w momencie, kiedy na przykład musimy podejmować wybory choćby dietetyczne, czyli zakładamy, że na przykład przy takim wysiłku fizycznym, jak ta pierwsza grupa badana doświadczyła, czyli oni mieli tłumić sobie emocje. Później trudniej jest nam na przykład podejmować dobre decyzje żywieniowe, czyli jeżeli na przykład po takim filmie, który nas bardzo mocno zmęczył emocjonalnie, mielibyśmy wybrać, czy chcemy zjeść rzodkiewkę, seler czy marchew, a może ciastko, to jak się okazuje szybciej od innych wybieramy ciastko. I jak się okazuje, no to ma dla nas jakiś kluczowy wpływ pod kątem właśnie wyczerpania tego naszego ego. Bardzo ciekawe na pewno na wstępie, żeby powiedzieć i pokazać, że częściowo każda rzecz, którą robimy, ma na siebie wpływ. I być może, że też podejmowanie czasami błędnych decyzji właśnie poznawczych wynika z tego, że w jakiś sposób to nasze ego zmęczyło się. O tak. O tym też będzie taki inny eksperyment, który też za chwileczkę omówię, bo jest on bardzo ciekawy w kontekście podejmowania ważnych decyzji. I tutaj myślę, że też psychologowie bardzo, bardzo ciekawie pokazali, jak w momencie, kiedy nasz poziom glukozy, czyli poziomu cukru w mózgu, ulega pogorszeniu, to również ulega pogorszeniu. Można powiedzieć, spada, jakby zużywa się, tak? Mamy mniej glukozy, czyli energii w mózgu, to wpływa na podejmowanie ważnych przez nas decyzji. I tutaj nie mówimy o czymś tak prostym, jak choćby taka porada ulicy, można powiedzieć, żeby nigdy nie jeździć na zakupy głodnym, bo wtedy automatycznie będzie się podejmowało gorsze decyzje poznawcze. Nie wiem do końca, czy to było zbadane, czy nie, czy to właśnie jest taka mądrość murów trochę, że mówi się o tym, ale w sumie to nie zostało sprawdzone, natomiast ma to sens w jakiś sposób, bo na pewno jesteśmy bardziej rozdrażnieni, to myślę, że z tym możemy się zgodzić na 100%, ale w jakiś sposób na pewno może też to wpływać, patrząc przynajmniej na te badania, które za chwilkę omówię, w jaki sposób może to wpływać na podejmowanie trudnych przez nas decyzji. Natomiast tutaj oczywiście było podane kilka różnych rodzajów czy przykładów właśnie badań, ale mnie zaciekawiło jedno z nich. I tutaj jest taka teza, że przywrócenie poziomu cukru w mózgu zapobiega pogorszeniu się wyników, między innymi na przykład w jakichś testach. Potrzeba oczywiście jeszcze wiele czasu i licznych badań, żeby stwierdzić, czy zadania powodujące obniżanie się poziomu glukozy wywołują zarazem chwilowe pobudzenie widoczne dzięki rozszerzeniu się źrenic i przyspieszeniu tętna. Tutaj był taki też ciekawy fragment do innej hipotezy, którą autor wygłosił. Natomiast na pewno zostało potwierdzone to, że podejmowanie decyzje, ważne decyzje mogą być w jakiś sposób upośledzone w momencie, kiedy właśnie poziom glukozy w naszym mózgu spada. I właśnie tutaj za chwilkę, jakie to czasopismo Jedno z czasopism naukowych, nazwa jest tutaj, jest podana, długa nazwa angielska, nie będę tego czytał. Natomiast chodzi o to, że jedno z naukowych czasopism wydało taką publikację, w której, jak oni sami tutaj powiedzieli o tym, niepokojący wpływ wyczerpania na podejmowane oceny wykazała właśnie publikacja tego czasopisma. I nieświadomymi uczestnikami tego eksperymentu, jak się okazało, było 8 sędziów wydających decyzję o warunkowym zwolnieniu więźniów w Izraelu. Także ciekawa w ogóle grupa docelowa, bo można powiedzieć, że tutaj generalnie sędziowie, no taka trochę paskudna praca, bym powiedział, ale no dla nich to rozumiem, że to jest codzienność i oni rozpatrywali wnioski o przedterminowym zwolnieniu przez cały dzień swojej pracy w tym wypadku. Przypadki przedstawiono im w losowej kolejności, czyli tutaj oczywiście pełen obiektywizm wydawałoby się, i sędziowie poświęcali każdemu niewiele czasu, było średnio 6 minut. Wnioski zazwyczaj załatwiane są odmownie, to też warto podkreślić. I przed terminowe zwolnienia uzyskuje zaledwie 35% wnioskujących. W ramach tego eksperymentu zapisywano dokładną godzinę wydania decyzji, a także godziny 3 przerw na posiłki, porannej, obiadowej i popołudniowej. Tutaj będzie właśnie klucz w porach tych decyzji, które były jakoś skorelowane z godzinami posiłków. Okazało się, że po każdym posiłku odsetek wniosków rozpatrzonych pozytywnie gwałtownie wzrasta. Przedterminowe zwolnienie uzyskuje wtedy 65% wnioskujących. Przez kolejne 2 godziny, aż do kolejnej przerwy na posiłek, odsetek wniosków odrzucanych stale rośnie. A tuż przed posiłkiem odrzucane są już prawie wszystkie. No i to jest ciekawe, bo ten wynik na pewno jest mocno krzywdzący i wydawałoby się właśnie, że obiektywny, ale jednak nieobiektywny, mimo losowego przydziału oceny przez sędziego, bo zwróć uwagę, że to badanie potwierdziło, że w momencie, kiedy sędziom doskwierał większy głód, to jest jedna hipoteza. Drugie, kiedy jakby wiedzieli, że za chwilkę ta przerwa nastąpi, czyli być może już ich wyobraźnia, ich głowa, ich myśli były skierowane ku przerwie, ku posiłkowi, oraz być może po prostu zmęczenie poznawcze wykonywanymi zadaniami, czyli spędzaniem czasu na kolejnym przypadku więźnia z petycją o przedterminowe zwolnienie, mogło prowadzić być może do większej irytacji, być może do właśnie większego rozdrażnienia, co później przenosiło się na podejmowane decyzje. Natomiast bardzo ciekawe było to, że staranna ocena danych przynosi złą wiadomość, jeżeli chodzi o analizę właśnie tego badania, ponieważ zmęczonemu i głodnemu sędziemu łatwiej jest podjąć decyzję domyślną, czyli odrzucić wniosek o przedterminowe zwolnienie. Swoją rolę odgrywają tu zapewne zarówno głód, jak i zmęczenie. Tak jak powiedziałem, być może irytacja, być może do tego dochodzi jeszcze po prostu zmęczenie poznawcze pod podejmowanymi decyzjami. Także zobaczmy, jak łatwo jest się pomylić, albo nawet nie pomylić, bo tutaj nie mówimy o pomyłce, tylko mówimy o przystaniu przy statusie quo, czyli decyzja o niezrobieniu, nie podjęciu kroku, tak, nie zaryzykowaniu, czyli nie zwolnieniu więźnia przedterminowo, czyli zostajemy przy tym, co w większości się dzieje, bo tam statystyka wcześniejsza, przypominam, to było około 30% zwolnień, tak średnio, prawda? No ale jeżeli mamy te 65% w pewnym momencie, kiedy sędziowie są najedzeni, szczęśliwi, po przerwie i wypoczęci, to zadać pytanie można by było sobie tutaj, co gdyby każda decyzja była podejmowana zaraz po posiłku, w momencie, kiedy sędziowie są jeszcze świeżi i gotowi do takiego, no właśnie, spokojnego, być może nieobarczonego błędem podjęcia decyzji, bo być może te decyzje były jak najbardziej słuszne, tylko widzimy, że statystyka nie kłamie. Im bliżej przerwy, im bliżej zakończenia tej pracy, no to liczba wniosków pozostawionych bez żadnych działań, czyli tych więźniów, którzy niestety, ale będą musieli odsiedzieć swoje wyroki do końca. Nie tyle nawet, że wracała do tego wyniku średniej, ale praktycznie graniczyła z zerem. Więc na pewno no, to jest takie lekko zastanawiające. I teraz każdy z nas na pewno może zastanowić się, ile naszych decyzji w życiu często jest podejmowanych bez naszej wiedzy i świadomości o tym, jak nasz stan w tym momencie poznawczo-emocjonalny i do tego jeszcze oczywiście taki stan fizyczny po prostu, są związane z konkretnymi sytuacjami, konkretnymi decyzjami, jakie podejmujemy. I tutaj jedną oczywiście z hipotez, jaką Kahneman tak samo proponuje, no to jest również to, że system, który wyczerpuje swoją energię, czyli występuje to zjawisko wyczerpania ego, to jest również leniwy system. Mówimy tutaj o tym systemie drugim, czyli tym, który musimy zaangażować bardziej w momencie, kiedy chcemy podejmować jakieś bardziej skomplikowane decyzje. Natomiast tutaj właśnie jest mowa o tym podejmowaniu decyzji intuicyjnie. Jedną z głównych funkcji właśnie systemu drugiego jest monitorowanie i kontrolowanie myśli i działań podsuwanych przez system pierwszy, prawda? Czyli do systemu drugiego, czyli tego wolnego, docierają informacje z systemu pierwszego. Jednym myślą pozwala się wyrazić bezpośrednio w naszych zachowaniach, mówimy o systemie drugim, który pozwala lub nie pozwala, a inne tłumi albo je modyfikuje w jakiś sposób. I teraz decyzja tutaj zależy oczywiście od systemu drugiego, czyli można powiedzieć, że system wolny odgrywa pierwszoplanową rolę, ale jeżeli jest on leniwy, to jest również takie prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy nasze siły poznawcze spadają, to ten system będzie coraz bardziej leniwy i nasze decyzje mogą być coraz bardziej obarczone błędem, bo w jakiś sposób te decyzje albo te sytuacje, które system pierwszy będzie wysyłał do weryfikacji, będą trochę takie delegowane, czyli ty zdecyduj. Natomiast wiemy, że system pierwszy, ten szybki, intuicyjny, nie zawsze ma rację, nie zawsze podejmuje decyzje zgodne z prawdą. I tutaj jest taki książkowy przykład, jak to się mówi. Ja bardzo lubię w ogóle tą łamigłówkę, ponieważ obrazuje ona idealnie to, w jaki sposób nasz system intuicyjny składa sobie pewne rzeczy w całość i jak system drugi, ten wolniejszy, akceptuje te informacje, ponieważ jest zbyt leniwy, żeby zajrzeć i przeanalizować daną sytuację. I teraz spróbuj rozwiązać prostą zagadkę, którą ci właśnie przytoczę. I tutaj jedynym takim punktem dla ciebie, jaki chciałbym, żebyś od razu sobie zakodował, to jest spróbuj posłuchać głosu intuicji. A zatem, kij do baseballa i piłka kosztują razem $1.10. Kij kosztuje o dolara więcej niż piłka. Ile kosztuje piłka? Raz jeszcze przeczytam. Kij do baseballa i piłka kosztują razem $1.10. Kij kosztuje o dolara więcej niż piłka. Ile kosztuje piłka? Pomyśl przez chwilę. No i do głowy zapewne przychodzi pewna liczba i być może, chociaż Kahneman tutaj proponuje, że to jest prawie pewne, było nią oczywiście, że 10 centów kosztuje piłka. Piłka kosztuje 10 centów. Nasza zagadka charakteryzuje się przede wszystkim tym, że wywołuje w umyśle intuicyjną odpowiedź, która jest dosyć przekonująca oczywiście dla systemu pierwszego, ale zarazem błędna. Bo wystarczy policzyć, że jeśli piłka kosztuje 10 centów, to łączna cena wyniesie $1.20. No bo przecież wtedy o dolara więcej musi kosztować kij, czyli $10, tak? $10 plus 10 centów to jest $20. Odpowiedź prawidłowa oczywiście brzmi 5 centów kosztuje piłka i $5 kosztuje kij. wtedy mamy o dolara więcej, a dolar 5 centów plus 5 centów to jest dolar 10 centów. Możemy założyć, że właśnie w tej sytuacji intuicyjna odpowiedź nasuwa się również osobom, które udzielają odpowiedzi poprawnej. Bo to nie jest tak, że na przykład myśląc o tym zadaniu, ja pamiętam, kiedy pierwszy raz dostałem tą łamigłówkę, tą zagadkę i od razu intuicyjnie pomyślałem prawdopodobnie o tym, o czym ty pomyślałeś, czyli o tym, że 10 centów i dolar, taki jest rozkład cenowy piłka kij. I teraz chodzi o to, że tej części osób, tam około 50-60% osób tutaj w tej sytuacji podaje złą odpowiedź, a zaledwie tam 30-40, a nawet w niektórych grupach 20% zaledwie podaje dobrą odpowiedź. Oni też pomyśleli o tym samym, co ty i ja intuicyjnie. Tyle, że im w jakiś sposób udaje się oprzeć intuicji. To jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście podejmowania decyzji, że jeżeli jesteśmy w stanie oprzeć się naszej intuicji, to być może jesteśmy w stanie również uniknąć wielu błędów poznawczych. Mówi się jednak, że pierwsza podpowiedź, ta intuicyjna odpowiedź zazwyczaj jest poprawna. I jak widzisz, ta zagadka pokazuje, że intuicyjnie to jest to, co nam się w głowie tworzy akurat w tej zagadce, jako coś, co ma sens. No bo słyszysz pewne fakty łączące się w całość i tu mamy, że coś kosztuje dolara i 10, że razem kosztują dolara i 10 centów, coś kosztuje dolara więcej i nagle to zaczyna jakoś tak składać się w całość. Natomiast jeżeli za pomocą zagadki zbadamy pewne, znaczy to naukowcy próbowali zbadać pewne fundamentalne kwestie, czyli jak uważnie system drugi monitoruje sugestie systemu pierwszego, no to wydaje mi się, że właśnie ciekawym wnioskiem jest to, że w tym przypadku system drugi przyjmuje intuicyjną odpowiedź, którą można było niewielkim kosztem odrzucić. Wystarczyło zainwestować odrobinę wysiłku w jej sprawdzenie. Co więcej, osoba udzielająca odpowiedzi intuicyjnej ignoruje oczywistą wskazówkę społeczną. Powinna wpaść na to, że przecież nikt nie umieszczałby łamigłówki w kwestionariuszu, gdyby odpowiedź była aż tak oczywista. Jakby zakładając, że odpowiedź jest na przykład super oczywista, bywa tak, że nam się czasami włącza taki mechanizm właśnie obronny przed powiedzeniem tej najprostszej odpowiedzi, przed wypowiedzeniem tej najprostszej odpowiedzi, który często brzmi właśnie tak, że to nie może być tak proste. A często mimo tego idziemy za tym. Natomiast w tej sytuacji łatwo można było dojść do prawdy, ponieważ mamy dokładnie skierowaną informację. Kij kosztuje o dolara więcej niż piłka. Natomiast jeżeli pójdziemy za intuicyjną odpowiedzią bez choćby jej sprawdzenia, no to jesteśmy na pewno obarczeni popełnieniem większego błędu. Tylko ciekawe jest to, że nie sprawdzamy odpowiedzi, bo wydaje nam się to super oczywiste. I to wynika właśnie ze względu na niskie zaangażowanie tego leniwego systemu drugiego. No bo jeżeli jest gotowa intuicyjna odpowiedź systemu pierwszego, to biorę ją jak swoją. I wystarczyło wydawać by się było kilka chwil pracy umysłowej, bo zadanie jest umiarkowanie trudne, czyli ono nie jest bardzo trudne, nie jest też oczywiście najłatwiejsze. I faktycznie tą odpowiedź być może mielibyśmy już zupełnie inną, bo okazałoby się, że odrzucilibyśmy odpowiedź intuicyjną, bo po prostu nie jest ona zgodna z prawdą wedle i zgodnie z prawami matematyki. Tak? Bo dolar minus 10 centów to jest 90 centów, taka jest różnica wtedy, a nie 1 dolar. I w ogóle to jest też ciekawa informacja, bo zagadkę o kiju i piłce zadano tysiącom studentów i właśnie ponad 50% studentów nawet tak prestiżowych uniwersytetów jak Harvard, MIT czy Princeton udzieliło odpowiedzi intuicyjnej, czyli błędnej. Czyli zobaczmy, że nawet poziom inteligencji w tej sytuacji, bo tutaj oceniamy tych studentów z podanych wcześniej uniwersytetów jako tych z wysokim ilorazem inteligencji, popełnili naprawdę ponad połowę błędy poznawcze. I zobaczmy, że że to wszystko kojarzyło się przede wszystkim z wysiłkiem kognitywnym, który, jak się okazało, dla systemu drugiego naszego mózgu okazał się po prostu zbyt duży i został odrzucony tak na dzień dobry. I to jest oczywiście taka prosta matematyczna łamigłówka, natomiast podam Wam jeszcze drugą i to bardzo fajną, logiczną w tym wypadku. I to jest takie twierdzenie logiczne, które ma ze sobą dwie przesłanki i płynący z nich wniosek. Teraz spróbuj jak najszybciej orzec, czy to stwierdzenie jest poprawne. Czy przesłanki uzasadniają wniosek? Ok? Słuchamy. Wszystkie róże to kwiaty. Niektóre kwiaty szybko więdną. Zatem niektóre róże szybko więdną. Wszystkie róże to kwiaty, niektóre kwiaty szybko więdną. Zatem niektóre róże szybko więdną. No i teraz, czy to stwierdzenie jest poprawne? To jest pytanie oczywiście tej zagadki. Wszystkie róże to kwiaty, niektóre kwiaty szybko więdną, zatem niektóre róże szybko więdną. No i po raz kolejny wydawać by się mogło, że oczywiście ten logiczny ciąg zdarzeń jest poprawny. W rzeczywistości jednak to rozumowanie jest błędne, bo jest możliwe wśród szybko więdnących kwiatów, że nie będzie żadnej róży. Szybko więdnące kwiaty mogą nie mieć żadnych róż. A że wszystkie róże to kwiaty, no to jest oczywiście logiczne. Natomiast mamy tak dużo kwiatów na świecie, na ziemi, że właśnie do tych kwiatów, które szybko więdną, mogą nie należeć róże. Natomiast my zakładamy, widząc ten wyraz, wszystkie róże to kwiaty. Wszystkie róże to kwiaty. Wszystkie insynuuje, że czegoś jest bardzo dużo. Pokazuje, że to jest duża ilość. Więc jeżeli później mówimy niektóre kwiaty szybko więdną, no to wydawać by się mogło, że logicznie, no jeżeli wszystkie róże to kwiaty, czyli jest ich bardzo dużo, no to niektóre z nich mogą szybko więdnąć. Tak? Więc zobaczmy, że tak jak wcześniej w zagadce o kiju i piłce, w głowie od razu nasuwa się wiarygodna odpowiedź, bo możemy w jakiś sposób sobie to zracjonalizować. I teraz jej stłumienie wymaga po raz kolejny ciężkiej pracy. Tak? Uporczywa idea krzycząca z systemu pierwszego, że to prawda, no wiadomo, no niektóre kwiaty na pewno, niektóre róże na pewno będą szybko więdły. I jeszcze do tego nam się w głowie pojawia wniosek, że no tak, no przecież jak się kupi róże, to po kilku dniach one więdną. Tylko pytanie, co oznacza szybko tak w ogóle? Bo tego oczywiście pewnie nie wzięliśmy pod uwagę. Czyli czy szybko to oznacza 3 dni, czy szybko to oznacza 1 dzień? Kupiłem rano, wieczorem już więdną. I po raz kolejny w jaki sposób popełniamy błąd poznawczy w podejmowaniu decyzji, bo jest ona obarczona intuicyjnym myśleniem bez zaangażowania systemu drugiego. I ten eksperyment niesie takie wnioski na temat rozumowania w codziennych sytuacjach. Sugeruje on na przykład, że kiedy uznajemy wniosek za prawdziwy, to bardzo prawdopodobne jest to, że uwierzymy w przemawiające za nim argumenty, nawet jeśli są fałszywe. Kiedy działa system pierwszy, szybki, najpierw pojawiają się wnioski, a dopiero potem argumenty. Weźmy inne pytanie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o nasze wnioskowanie. Ostatnie z serii łamigłówek. Zanim zaczniesz czytać dalej, spróbuj szybko odpowiedzieć na to pytanie. Zanim usłyszysz, tak, co się dzieje dalej. Do ilu zabójstw dochodzi w ciągu roku w stanie Michigan? Go. Szybciutko. Pierwsza intuicyjna odpowiedź w tej sytuacji akurat zależy od Twojej wiedzy. Ponieważ jest oczywiście wyzwaniem dla systemu drugiego i w tym wypadku ten trik, który polega, tak jak powiedziałem, na podstawie Twojej wiedzy, ta odpowiedź ulega oczywiście skrzywieniu w zależności od tego, czy odpowiedź skojarzy Ci się z tym, że w stanie Michigan leży Detroit. Miasto znane z wysokiej przestępczości. No i teraz amerykańscy studenci zazwyczaj o tym wiedzą, więc dla nich to jest raczej oczywiste w tej sytuacji. Natomiast odpowiedzą poprawnie, tak, że jest nim... przepraszam, jeżeli właśnie studenci, tak jak powiedziałem, ci amerykańscy studenci, którzy znają odpowiedź na pytanie, czy w stanie Michigan leży Detroit, no to w jakim stopniu W ich systemie pierwszym pojawi się analiza typu wszystko albo nic. No bo jeżeli Detroit, jedno z najbardziej przestępczych miast w całych Stanach Zjednoczonych, a nawet na świecie, no to można by logicznie rzec, że do dużej ilości zabójstw dochodzi co roku w stanie Michigan. I teraz jednak znajomość właśnie tego faktu nie jest kwestią, która pozwala nam znaleźć odpowiedź na pytanie. To nie jest tak, że jeżeli ktoś nie wie tego, bo to jest oczywiście druga grupa osób, czyli osoby, które skojarzyły Michigan z Detroit, oszacowały, że w stanie Michigan liczba zabójstw będzie dużo wyższa od osób, które być może nie pamiętały, albo nie wiedziały, że w stanie Michigan leży Detroit. Więc średnia szacowana liczba zabójstw podawana przez osoby zapytane o cały stan Michigan była wręcz niższa niż szacowana liczba zabójstw dla samego Detroit oczywiście. I teraz za przeoczenie istnienia Detroit w stanie Michigan można winić zarówno system pierwszy, jak i system drugi. Czy po usłyszeniu nazwy stanu przyjdzie nam do głowy od razu ta nazwa miasta, zależy częściowo od automatycznej funkcji pamięci. No i oczywiście, czy my zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast jak widać, no inteligencja po raz kolejny to nie jest tylko umiejętność rozumowania, ale też zdolność wyszukiwania w pamięci odpowiednich materiałów. Więc akurat na tym przykładzie może to nie jest takie oczywiste, ale ludzie inteligentni zatem mają to do siebie, że potrafią w sytuacjach, kiedy na przykład usiądą do rozwiązywania następnej zagadki czy łamigłówki i dostaną odpowiedź, która intuicyjnie skojarzy im się z czymś takim konkretnym, czyli o, przecież znam odpowiedź, to bardzo proste, to inteligencja w tej sytuacji będzie polegać na tym, że system drugi powie nie tak szybko. Pamiętasz, jak słuchałeś w podcaście Ubreli o tym, że jak kij kosztuje, tam jak kij i piłka kosztują $10, to kij będzie droższy od dolara, to ile kosztuje piłka, to intuicyjnie przyszła ci do głowy taka odpowiedź. I to jest system drugi, który inteligentnie zaczyna myśleć i analizować to, czy w jaki sposób, to może nie jest zbyt proste, czy to logicznie mogę sprawdzić, na przykład zanim udzielę odpowiedzi, i czy w jaki sposób znowu nie ulegnę przez to błędom poznawczym. I teraz chodzi o to, żeby zrozumieć, że to takie potocznie mówiąc lenistwo naszego systemu drugiego będzie no niestety taką surową oceną, choć bardzo sprawiedliwą, jeżeli chodzi o monitorowanie swojego własnego myślenia i właśnie odpowiedzi na wiele, wiele pytań. Bo jak się okazuje, to nie chodzi oczywiście o nasze takie lenistwo, którym mamy się teraz obarczać, tak, i mówić, że ale jestem leń, bo to jest naturalnie to, co się dzieje w naszym mózgu. Czyli lenistwo naszego systemu operacyjnego, tego wolnego, który w jakiś sposób akurat w tych przykładach woli zaufać swojej intuicji, która no, wysnuła tam w miarę jakąś odpowiedź logiczną, a my za tym idziemy. I teraz dla mnie to jest niesamowicie interesujące, ponieważ sprawia to, że jeżeli zastanowimy się nad ilością różnych decyzji, jakie podejmujemy w ciągu dnia i wniosków, jakie wyciągamy z tych decyzji, bo jedno z takich przemyśleń, jakie ja też wysnułem między innymi omawiania tego i przerabiania dla siebie, to jest ten fragment, który mówi o tym, że w systemie pierwszym najpierw pojawiają się wnioski, a dopiero potem argumenty. Mało tego, jeżeli system drugi zaakceptuje wnioski systemu pierwszego, nawet jeżeli są one błędne, podkreślam po raz kolejny, to on akceptuje je i bierze jak swoje. I później nawet się okazuje, że jeżeli wnioski są fałszywe, to my już na tyle przekonaliśmy nasz mózg, że my będziemy walczyć jak osioł akurat w tym wypadku, po to, aby udowodnić, że nasze odpowiedzi w jakimś stopniu, że nasza odpowiedź jest poprawna, no bo przecież intuicyjnie tak myślimy. System drugi powiedział, dobra, bierzemy tą odpowiedź jak swoją. Także to jest w ogóle takie otwierające, jak pomyślimy sobie właśnie o codzienności i o ilości decyzji, jakie musimy podejmować. Ja bym powiedział, że ciekawym przykładem tutaj jest dosyć często pojawiające się pytanie od Was dotyczące tego, kiedy na przykład czuję, że jestem zmęczona, a kiedy robię wymówkę. No i jeżeli chcielibyśmy to porównać do systemu pierwszego i systemu drugiego, to możemy powiedzieć, że leniwy system drugi zazwyczaj będzie akceptował intuicyjnie na przykład to, co nasz system pierwszy podpowiada, czyli w tym wypadku to może być informacja, że nie, no jesteś zmęczony, odpocznij sobie, tak? Bez wstępnej analizy. I teraz zaangażowanie systemu drugiego w tej sytuacji akurat, tym konkretnym przypadku oznaczałoby, że zaczynamy rozważać to, czy... I tu jest oczywiście też troszeczkę większa pułapka, ale zacznijmy od tego. Zaczynamy rozważać, czy ja mam prawo w tym momencie czuć się zmęczonym. Poprzez pytanie, czy mam prawo czuć się zmęczonym, nie chodzi mi oczywiście o to, że dzisiaj mam gorszy dzień i przez nieuzasadnione argumenty czuję się bardziej zmęczony, bo tak naprawdę wtedy każdego dnia moglibyśmy podciągać jakieś niewytłumaczalne zmęczenie do codzienności, tworząc akurat w tym wypadku świetny rodzaj argumentu i wymówki przed czymś, co powinniśmy zrobić na przykład. I ja wiem, że tu się od razu pytanie pojawia takie, no właśnie, no tak może być często. Natomiast to jest też element samopoznania siebie. Bo jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że wstałeś dzisiaj rano i było wszystko dobrze, czułeś się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, czułeś się bardzo taki energiczny, żwawy, gotowy do dnia, no to czy to jest tak, że nagle nasze zasoby, nasze siły mentalne będą spadały tak diametralnie, że będziemy powiedzieć nagle jakiś nastrój, jakaś chandra mnie złapała dnia, czy coś takiego? I powiedziałbym szczerze, że nie, że właśnie ja ostatnio, mając taki troszeczkę gorszy okres, teraz już za sobą, właśnie początkowo miałem takie poczucie, że nie wiem, może to jest lenistwo, może nie wiem, nie chce mi się, bo akurat mam taki czas, no bo z drugiej strony no to no nie pracowałem we wcześniejszych dniach po 12 godzin dziennie, że mógłbym mieć jakieś wielkie przeładowanie. Ja fizycznie czułem się całkiem okej, więc ja wiedziałem, że to nie jest zmęczenie materiału, a mimo wszystko jakby wewnętrznie, przede wszystkim mentalnie, na poziomie mojego mózgu, no czułem po prostu taką niechęć do życia i jak fajnie przeczytałem gdzieś, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale ktoś fajnie o tym powiedział, że czułem się tak, jakbym widział szklankę cały czas półpustą. To jest takie najprostsze wytłumaczenie tego, jak ja się czułem. Jakbym wszystko po prostu widział na nie. Wszystko widział w kolorze szarości. Ja na przykład dokładnie wiedziałem, że to nie jest zwykłe lenistwo, że to nie jest taki moment, że ja jestem przemęczony. Po prostu miałem gorsze kilka dni, w których brakowało mi energii, paliwa mentalnego, zasobów do robienia czegokolwiek więcej, a nawet tego, co powinienem był zrobić. I ja dokładnie rozpoznałem, że to jest moment gorszy dla mnie. Jakby od razu wiedziałem, że jeżeli chodzi o podejmowanie kolejnych decyzji, tutaj właśnie zaangażowałem do tego bardziej system drugi, a nie pierwszy, który podpowiadał mi, a leniu śmierdzący, a weź zrób coś człowieku, zajmij się. Ludzie mają gorsze momenty i działają poprzez nie. To mi mówił system pierwszy, szybki. Natomiast ja bardzo szybko rozpoznałem, że to nie jestem ja, że to nie może być takie proste, jakby mi się wydawało i ja nie mogę właśnie ulegać temu systemowi pierwszemu. I przeanalizowałem to, że po prostu być może to jest tak, że ja naprawdę zużyłem na chorobę trochę tych baterii. Chciałem rozpocząć od razu intensywnie, od treningu, od meczu i tak wpadłem w mocno intensywny rytm, który sprawił, że to paliwo się troszeczkę szybciej wyczerpało. I to było jak najbardziej okej. Ja do tego doszedłem. Kosztowało mnie to trochę, bo system drugi zawsze używa więcej energii i zasobów niż system pierwszy, ale wiem, że świadomie tylko dlatego wyniknęła z tego akceptacja. A dzięki akceptacji czułem, że wracam do siebie. Więc przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, warto zawsze zaangażować system drugi i zrobić sobie taką analizę troszeczkę bardziej przemyślaną. Czyli nie ad hoc mówienie, nie, no, leń śmierdzący, nie chcę dzisiaj tyle, tylko faktycznie taką analizę post hoc, czyli pomyślenie o tym, co zrobiłem ostatnio, jak moje życie wyglądało, czy coś być może za bardzo nie zużyło mojej baterii. Dzięki temu według mnie nauczymy się podejmować lepszych decyzji na co dzień z samymi sobą, ale również i w innych sytuacjach nie będziemy popełniali aż tylu błędów poznawczych. I pamiętaj, ważne jest to, aby w systemach pierwszym i drugim, czyli szybkim, intuicyjnym, wolnym, bardziej analitycznym, przemyślanym, zadawać sobie to pytanie. Czy decyzja, jaką w tym momencie podejmuję, nawet jeżeli oczywista, to oczywiście nie możemy też być jacyś tacy zbyt analityczni w podejmowaniu różnych decyzji, bo nie mówimy tutaj o decyzjach typu napiję się mleka, czy napiję się wody, czy zjem kurczaka, czy zjem indyka, tylko mówimy choćby o takich większych jakichś problemach poznawczych, które w jakiś sposób musimy rozwiązać. To wtedy warto sobie zadać pytanie. Czy system pierwszy nie przejął zbytnio kontroli? A jak system pierwszy przejmuje zbytnio kontrolę, to znaczy, że system drugi jest zbyt leniwy i po prostu na to pozwala. Mam nadzieję, że te przemyślenia w jakiś sposób siadły, o tak powiem, bo dla mnie one są bardzo ciekawe. Trochę przeciągnąłem ten odcinek, bo tak planowałem zrobić około 30 minut, ale w jakiś sposób tutaj też się rozgadałem i jakby ten temat mnie poniósł troszeczkę dalej. Mam nadzieję, że to jest ciekawe. Mnie to bardzo ciekawi, choć nie jest to związane tak bezpośrednio jeden do jednego ze sportem, ale co tam, jakby to jest również podcast o psychologii i o naszym codziennym zachowaniu i w tym wypadku o pułapkach myślenia. Więc jeżeli chciałbyś rozwiązać w jakiś sposób swoje własne pułapki myślenia, no to zastanów się, jak podejmujesz decyzje na co dzień. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś w tym 43. odcinku. Cieszę się niezmiernie, że ten odcinek ujrzy światła dziennego. Nadrobimy oczywiście ten jeden stracony tydzień, żeby ta ilość odcinków się zgadzała. Zobaczymy, czy to będzie 44, czy też 45, ale już niedługo kolejna rozmowa z zawodnikiem. Także zobaczymy, czy to się już pojawi w tym tygodniu, czy w kolejnym. Więc będzie fajnie, będzie ekscytująco. W kwietniu czeka nas jeszcze dwa odcinki. Będziemy mieli, oprócz oczywiście tego, ten 43, będziemy mieli jeszcze 44 i 5 w kwietniu. Także do usłyszenia niebawem, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, czy dobrej nocy. Cześć.